Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Otrzymałem zadanie domowe, żeby rozpocząć rozważania w oparciu o list do Filipian. Także od tej niedzieli przez kilka tygodni następnych będziemy się pochylali nad listem do Filipian. Zgodzicie się, drodzy, chyba ze mną, że żyjemy w dziwnych czasach. Już nie mówię o tej strasznej wojnie, o tym strasznym cierpieniu naszych braci na Ukrainie. Ale chciałbym się odnieść do troszkę szerszej sytuacji. Mianowicie do nastawienia większości ludzi, którzy świadomie bądź nie, dążą raczej do tego, aby żyć beztrosko, dostatnio, chcą się dobrze poczuć, samorealizować, mieć dużo przyjemności, a często po prostu się bawić. Zachodni świat w pogoni za przyjemnością i radością tonie w morzu hedonistycznego dogadzania sobie. W naszej polskiej literaturze jest utwór Wyspiańskiego Wesele, które jest bardzo celną krytyką tamtych dni XIX wieku. Większość z nas, którzy przeszli przez system edukacyjny polski, pamięta ostatnią scenę Wesela, kiedy to tańczące chochoły kręcą się bez sensu w hipnotycznym tańcu i w tle słyszymy słowa: miałeś, chamie, złoty róg, miałeś, chamie, czapkę z piór, czapkę wicher niesie, róg huka po lesie, ostał ci się jedno sznur. Zaprzepaszczona szansa, ponieważ źródła pogoni za radością były zupełnie nietrafione. Radość w naszej kulturze raczej zamieniliśmy na wesołkowatość. Czy to nie śmieszne, nie tragiczne, że żeby ludzie się troszkę zabawili, to muszą iść na kabaret, żeby posłuchać jakichś dowcipów, przeważnie kiepskiej jakości, o wszystkim na ten sam temat, ale zupełnie nie o tym mówię. Paweł wieki temu doskonale zdawał sobie z tego sprawę, o czym my dzisiaj mówimy, ponieważ dzisiejsza choroba hedonizmu nie jest nową chorobą. My tego nie wymyśliliśmy. Otrzymaliśmy to w spadku i w genach. Przez wiele lat Paweł sam błąkał się we mgle swojego fanatyzmu i pychy, aż do tego wyjątkowego dnia, kiedy pod Damaszkiem spotkał go sam Jezus i to całkowicie odmieniło jego życie. Od tego spotkania, mimo że jego życie na tyle się zmieniło, że zamiast luksusów, intratnej posadki, pozycji, znalazł cierpienie i ciężkie doświadczenia, to jednak zmieniło się w jego życiu coś jeszcze. Doznał ogromnej radości, która już go nie opuściła do końca życia. Paweł napisał list do zboru w Filipii, który założył w macedońskim mieście, właśnie w Filipii. Szkoda, że nie mam czasu, ale króciutko tylko powiem, to była kolonia rzymska, w której cesarz wysyłał tam swoich emerytowanych żołnierzy i ci emerytowani żołnierze mieli dbać o kulturę rzymską. Także pojęcie kultury w innym miejscu niż otoczenie było dla Filipian doskonale znane. Ta myśl przyda się potem w dalszych rozważaniach w drugim, trzecim rozdziale. Paweł odwiedził to miasto w czasie drugiej wizyty. To jest tutaj mapa drugiej wizyty, drugiej swojej podróży misyjnej. I chciałbym go zwrócić uwagę, popatrzcie, między Filipą a Rzymem jest 1300 kilometrów, a dostał się tam do Europy, to był pierwszy zbór, jaki założył w Europie, pod wpływem wizji. Nie wiem, czy pamiętamy, Paweł próbował pójść w Azji Mniejszej na północ, Duch mu nie pozwalał, na południe Duch mu nie pozwalał, na wschód, na zachód. I wreszcie miał wizję Macedończyka, który go prosił, przepraw się na drugą stronę, mówimy o morzu tutaj egejskim, przepraw się na drugą stronę do Macedonii i pomóż nam. Autor Dziejów Apostolskich opisuje odpowiedź Pawła, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale. Zaraz po tym widzeniu, pisze Łukasz, staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im dobrą nowinę. Początki tego zboru były bardzo, bardzo trudne. Pamiętamy o kilku osobach, które składały się potem na członków tego zboru. To była Lidia, bardzo kobieta sukcesu, dzisiaj powiedzielibyśmy businesswoman. To była ta niewolnica, która przeszkadzała apostołowi Pawłowi i Paweł musiał ją skarcić, wygonić z niej wieszczego ducha i to spowodowało następstwa tragiczne zresztą. To był też ten strażnik więzienny, który nawrócił się pod wpływem nieprawdopodobnego przeżycia. Mianowicie Paweł i Sylas, śpiewając w nocy, uwielbiając Boga, zakuci w kajdany i w dyby, nagle okazało się, że mogą skorzystać z wolności. Pod wpływem trzęsienia ziemi otworzyły się wszystkie drzwi więzienne. Właściciel więzienia i stróż więzienia chciał popełnić samobójstwo, ale pamiętamy, Paweł mówi, nie czyń sobie nic złego, tu jesteśmy. Wspaniałe świadectwo rzetelności i lojalności. Zostali skrzywdzeni przez władzę, zupełnie bezprawnie. On jako obywatel rzymski został wychłostany, co w tamtym czasie było skandalem. A jednak Paweł zachował uczciwość i rzetelność wobec nieuczciwej i nierzetelnej władzy. To były początki tego zboru. Zostawił za sobą ślad charakteru i postawy, która miała nieprawdopodobny wpływ na jego otoczenie. To jest wyzwanie dla mnie i dla ciebie. To jest pytanie o to, jakimi motywami się kierujesz, podejmując taką czy inną decyzję. Paweł przeżywał, doświadczał tę wewnętrzną radość, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdował. I dowodem tego jest ta niezwykła treść listu do Filipian. Pisał go w trudnym dla siebie czasie. Siedział w więzieniu. Jednak czytając ten list, możemy odnieść mylne wrażenie, że nie tylko, że nie siedzi w więzieniu, ale może siedział gdzieś, nie wiem, na tarasie jakiejś willi nad szumiącym Morzem Śródziemnym, przy blaskach zachodzącego słońca, przy orzeźwiającej bryzie, popijając może jakieś dobre napoje. Tutaj nie mówimy o winie, absolutnie nie. To chodziło o sok. Popijając sok i pisząc sobie ten wspaniały list. Mimo jednak straszliwych okoliczności, licząc się z tym, że to może być ostatni list, treść promieniuje niesamowitą radością. Zapytamy, jak to możliwe? Jego sekretem, drodzy, co wynika bezpośrednio z treści listu do Filipian, jest nastawienie do życia. Jego spojrzenie na życie, to co Karol mówił na samym początku. Miał cel, żył dla Chrystusa, a jego celem było szerzenie Ewangelii. To było dla niego przede wszystkim i najważniejsze. Oto dowód. Jedynie w pierwszym rozdziale listu do Filipian odwołuje się do Chrystusa aż 18 razy. Wyrazem jego mentalności są słowa, które znajdziemy w 21 wersecie pierwszego rozdziału. Dla mnie życie to co? To Chrystus. Radość Pawła nie była uzależniona od okoliczności i doświadczeń, które musiał przeżywać, bo wiedział, że za wszystkim stoi Pan. Troszkę się czuję skrępowany, żeby dzisiaj rozpoczynać rozważanie na temat listu do Filipian, na temat radości, wiedząc, jakie doświadczenia przeżywają nasi drodzy z Ukrainy. A jednak postanowiłem tym bardziej głosić to, co mówi Słowo Boże, żeby wskazać wam, kochani, i nam też, na źródło, niezależnie od okoliczności, na źródło radości mimo doświadczeń. My mamy trochę inaczej. Zachodnia cywilizacja przy całym swoim rodzaju rozwoju zmusza nas do tego, by starannie dbać o siebie, dokładnie zamykać drzwi na 2-3 zamki, dokładnie zadbać o to, żeby okna były zamknięte. Nie chcemy doznać szkody, nie chcemy, żeby nas skrzywdzono, nie chcemy narazić się na jakiekolwiek cierpienia czy niepowodzenia. Pomyśl, ile w tej chwili przy sobie masz kluczy? 2, 3, 4?
5.
Pamiętasz wszystkie hasła, które zamykają dostęp do twoich aplikacji w komputerze? A ile masz pinów? Pamiętasz wszystkie? 20 wieków temu Paweł siedział w odosobnieniu, skazany za wierną i bezkompromisową służbę innemu więźniowi, który zawisł na krzyżu kompletnie, kompletnie niesprawiedliwie. I właśnie o tym Paweł mówił, ale też to było źródłem jego radości. Jednak nie zadziwiają nas warunki, w jakich Pawła przetrzymywano. Nie były one łatwe. Zadziwia nas stan jego umysłu i stan jego ducha. Musimy sobie zadać pytanie, jak to możliwe, żeby ten gość w takiej sytuacji czuł się tak, jak się czuł. Więcej, pisał takie rzeczy, jakie pisał. Nie umiem się pozbyć takiego porównania, ale wyobraźmy sobie ludzi, biedaków, którzy siedzą w Mariupolu w tej chwili w piwnicach. Jakiej treści listów by się spodziewał? Ciemno, zimno, strasznie i te zwierzęta na zewnątrz. Paweł jednak przy całej tej presji sytuacji, w jakiej był, pisze z radością, z lekkością, mimo takich warunków, jakie przeżywał. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że się może radować? Schizofrenia? A może jakaś poza religijna? Jego postawę można opisać następująco. Nie ma znaczenia, w jakich przychodzi mi żyć warunkach, bo tak długo, jak Chrystus jest uwielbiany, a Ewangelia głoszona, jestem szczęśliwy. I autentycznie z tego się cieszę, bo Chrystus, bo On. Widzisz to? Słyszysz to? To nie ja. To nie sytuacja wokół mnie. To Chrystus. Też tak masz? Co jest źródłem twojej radości? Z czego ty czerpiesz tę wewnętrzną radość? Co ci daje poczucie spełnienia? Nowy ciuch, lepszy samochód, dostatniejsze życie, wyższa pensja. Paweł cieszył się niezależnie od okoliczności. A one? Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, jeżeli masz tekst listu do Filipian otwarty przed sobą, pierwszy rozdział, to pierwszych 11 wersetów mówi o tym, że pogłębiały on pogłębiał jedynie więzi z Ewangelią i to przynosi mu radość. W drugiej części swojego pierwszego rozdziału pisze, że to, co mu przynosi radość, to warunki, które sprzyjały poszerzeniu wpływu Ewangelii i oddziaływaniu Ewangelii na otoczenie, na ludzi. I na końcu pisze, że cieszy się z okoliczności, które umacniały wierność wobec Ewangelii. Wersety od 27 do 30. Przyjrzyjmy się pobieżnie pierwszej części, pierwszym 11 wersetom tego listu. Pierwsze dwa wersety. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkałych w Filipi wraz z przełożonymi i opiekunami. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. Paweł, tak jak każdy inny list, rozpoczyna od pozdrowienia i pisze ja i Tymoteusz. Tymoteusz przy nim był w momencie pisania tego listu, ale też Tymoteusz był tym praktykantem, tym stażystą w Filipi, kiedy Paweł odszedł, zostawił Tymoteusza i dobrze go znali w tym zborze. Nie myślę, żeby Tymoteusz był współautorem tego listu. Zauważyliście, jak on nazywa siebie i Pawła? Słudzy Jezusa Chrystusa. Paweł zazwyczaj, zaczynając list do różnych zborów, pisał apostoł Jezusa Chrystusa. Tutaj nie musi pisać apostoł, ponieważ był dobrze traktowany. Cieszył się wielkim respektem w Filipii. Nikt nie kwestionował jego apostolstwa, ale pisze, jestem sługą. Sługa? Coś znowu przeciwnego naszej kulturze. My raczej lubimy pokazać się. Poczułem się troszeczkę bezpieczniej wtedy, jak wytworzymy sytuację wyższości nad otoczeniem. A on mówi, jestem sługą. Mamy mu współczuć? Żył po to, żeby służyć? Co za przygnębiająca myśl. Ale prawda jest taka, drodzy, że niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, służysz albo szatanowi, albo Chrystusowi. Pierwszy Pan jest okrutny i bezwzględny i ta służba jest beznadziejna. Chrystus jest najlepszym Panem i ta służba daje poczucie spełnienia. Następnie Paweł kieruje swój list do wszystkich świętych w Chrystusie. I znowu mamy tutaj zgrzyt kulturowy, ponieważ kiedy słyszysz słowo święty, momentalnie przychodzi ci do głowy ktoś dostojny, z aureolą na głowie, ktoś, kto ma ogromny wpływ, kogo się podziwia, wzór religijności. Nie to Paweł miał na myśli. Nie o tej świętości Paweł mówił. Odnosił się do etymologii znaczenia tego słowa święty, to znaczy wydzielony, wyodrębniony, wyrwany z, postawiony do. To jest właśnie święty. Wszyscy wierzący w opinii Pawła są świętymi. Jesteś święty. Wiedziałeś o tym? Jeżeli zawierzyłeś swoje życie Chrystusowi, to jesteś święty dlatego, że mu zawierzyłeś swoje życie, on cię uświęcił i wyodrębnił cię do czegoś szczególnego. Pisze również do wszystkich przełożonych i opiekunów. My dzisiaj posługujemy się innymi pojęciami. Nie mówimy przełożony, ale mówimy biskupi albo pasterze zboru, a opiekuni dzisiaj mówimy diakoni. Diakonos to jest słowo, które my transliterowaliśmy do języka polskiego, ale ono oznacza sługa, służący, posługujący, diakon. dzięki służbie tych opiekunów czy diakonów przełożeni, jak czytamy w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich, mogli poświęcić swój czas na modlitwę i studiowanie Pisma i dlatego wybrali tych 7 diakonów, żeby zbór został doopiekowany, a oni mogli robić swoje. Kapitalny przyczynek do dyskusji i bardzo pomocna myśl. I wszystkim tym świętym, przełożonym, opiekunom składa życzenia łaski i pokoju. Drodzy, łaska jest oczywiście źródłem, z którego wypływają wszystkie Boże błogosławieństwa. A pokój jest jednym z tych najcenniejszych darów, które wypływają z łaski. Pokój mimo wszystko, albo pokój pomimo. Dalej, od 3 wersetu do 8, Paweł wyraża swoją wdzięczność. Więzi między nim a między zborem były szczególne. Posłuchaj, dziękuję Bogu mojemu zawsze, gdy was wspominam. Jak myślisz o wierzących na Swojczycach, też tak mówisz? O, dzięki ci, Panie. Myślę o Swojczycach i od razu mam ciepłe myśli. Dziękuję Bogu zawsze, gdy was wspominam w każdej mojej modlitwie. Dziękuję mu zawsze z radością za to, że pomagacie szerzyć Ewangelię od pierwszego dnia aż do obecnej chwili. Jestem bowiem przekonany, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, ukończy je do dnia Chrystusa Jezusa. Mam prawo tak myśleć o was wszystkich, gdyż noszę was w moim sercu i wy wszyscy macie udział w tej samej łasce, której ja dostępuję zarówno wtedy, gdy jestem w kajdanach, jak też gdy bronię Ewangelii i ją umacniam. Bóg mi świadkiem, jak bardzo zależy mi na was wszystkich w Chrystusie Jezusie. Pomyśl o kimkolwiek z naszego zboru i pomyśl w myślach, i powtórz w myślach. Bóg mi świadkiem, jak bardzo mi na tobie zależy. Jak bardzo jestem do ciebie przywiązany, dlatego że jesteś w Chrystusie. Paweł dziękuję za społeczność. Dziękował za dzielenie społeczności z Filipianami. Tam posługuje się pewnym słowem, które być może jest dobrze znane, koinonia, i ono, definicja tego słowa to współposiadanie czy dzielenie się wspólnym dobrem. Ale w kontekście, w którym Paweł posługuje się tym słowem, nadaje mu zupełnie nowy wymiar, zupełnie nowe znaczenie. Koinonia, wspólnota, społeczność jest czymś o wiele, wiele głębszym u apostoła Pawła. Jeżeli przeczytasz list do Filipian tak, jakby był to napisany list do ciebie, to nagle się zorientujesz, że Paweł mówi, że nie można mieć społeczności, jeśli nie masz tego czegoś. O co tu chodzi? Tym czymś jest doświadczenie rzeczywistości życia wiecznego. Doświadczenie, które rodzi się w oparciu o zawierzenie Chrystusowi. Doświadczenie, które Duch Święty rozbudza w moim i twoim umyśle i sercu. Tylko wtedy, gdy człowiek zaufa swoje życie Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, jest w stanie doświadczyć społeczności w Ewangelii. 5 werset. Mówi o społeczności w Ewangelii. To się liczy. To prowadzi do tego odczuwania nieprawdopodobnej radości. Paweł dziękuje Filipianom za to, że pomagają mu szerzyć Ewangelię. Mamy przykład doświadczenia tego czegoś. Mianowicie, ponieważ oni mieli to coś, to ich życie było naznaczone pewnymi cechami, hojnością, wsparciem dla innych, zainteresowaniem innymi, miłością dla innych. Paweł mówi, to właśnie tworzy koinonię, to właśnie stworzy wspólnotę. Chrześcijańska wspólnota, drodzy, jest cudem. Ludzie, którzy z natury nie mają nic wspólnego ze sobą, znajdują nagle życie w Chrystusie i znajdują to coś między sobą. Zdajesz sobie z tego sprawę, że gdyby nie Chrystus, to raz, nie byłbyś na tym miejscu, a dwa, nigdy w życiu byśmy się nie spotkali? W ogóle byśmy się nie znali? Więź społeczności między Filipianami a Pawłem była tak silna, że pisał: żarliwie was pragnę widzieć. To coś sprawia, że mi na tobie zależy. Że patrzę na ciebie z miłością i szacunkiem. Więcej już się nie dało. Jego miłość była tak głęboka i szczera, że odzwierciedlała miłość samego Chrystusa do tych ludzi. A jak jest u ciebie? Dalej, Paweł był wdzięczny, werset 6, za ich końcowe zwycięstwo. Zauważyłeś? Jestem bowiem przekonany, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, ukończy je do dnia Chrystusa Jezusa. Gdy apostoł podziękował za wsparcie Filipian w dziele Ewangelii, nie mógł pominąć słowa wdzięczności za dzieło Ewangelii, które dokonało się w nich samych, wierzących w Filipii. Mówi: za to ci dziękuję, za to wam dziękuję, że dzieło Ewangelii was przemienia. Dziękował Panu, który rozpoczął w nich dobre dzieło i sławił go, że to dzieło zostanie ukończone przez samego Chrystusa. Tym samym mówi o zbawieniu trzy ważne rzeczy. Po pierwsze, zbawienie jest dziełem Boga. To nie Filipianie wzbudzili w sobie iskrę zbawienia, a Bóg do tego troszkę dodał. O nie, zupełnie inaczej. Ich zbawienie było w całości Bożym darem, wyrazem Jego łaski. Zanim apostoł Paweł pisał w liście do Rzymian, byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Pamiętasz? Rzymian 5,8. Po drugie, zbawienie to dobre dzieło. Zbawienie wyrywa grzesznika z wiecznego potępienia i ruiny i włącza go do Bożej rodziny i ten człowiek staje się uczestnikiem wiecznej Bożej chwały. Zbawienie to coś wspaniałego, coś dobrego. Kto by się odważył powiedzieć, że to nie jest dobre? I po trzecie, zbawienie, Paweł pisze, jest pewne. Nie zależy od moich wysiłków, braku wysiłku. Bóg nie rozpoczyna swojego dzieła w grzeszniku, aby potem powiedzieć: a, zmieniłem zdanie. Bóg nie zmienia zdania. On dokończy w was to dzieło, które rozpoczął, bo to jest Jego dzieło. To nie jest twoja decyzja. To jest dar, jakim zostałeś obdarzony. Właśnie to przekonanie jest źródłem radości Pawła. Jak to dobrze, że to nie ode mnie zależy, mówi Paweł, innymi słowy. Dalej, w wersetach od 9 do 11 Paweł modli się za Kościół. Popatrzcie, siedzi w więzieniu. I gdzie są jego myśli? Od 9 czytamy: dlatego modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej wzrastała w poznaniu i wszelkim zrozumieniu. Abyście umieli rozeznać to, co słuszne, i abyście dzięki temu pozostali czyści i nienaganni do dnia Chrystusa, przynosząc owoc sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa na cześć i chwałę Bożą. Na początku listu apostoł wspomniał z radością wierzących w swoich modlitwach. Pamiętacie, ile razy o was pomyślę, tyle razy się cieszę. Teraz wymienia cztery prośby, które w ich imieniu zanosi do Pana. O co się modli? W 9 wersecie czytamy, że modli się o to, aby ich miłość obfitowała. No przecież łączy ich więź miłości. O co tu chodzi? Zbór Filipii charakteryzował się tym ciepłym uczuciem do Pawła. Paweł temu nie przeczy. Twierdzi raczej, że miłość jest łaską od Boga, w której zawsze powinniśmy rozwijać. Jak jesteś w małżeństwie więcej jak 5 lat, to wiesz, o co chodzi. Bez względu na to, jak bardzo kochamy, zawsze możemy kochać jeszcze bardziej. A to jest twoja decyzja, to jest moja decyzja. Prosi Boga, aby obdarował ich szczególnym rodzajem miłości. Mianowicie takiej miłości, która będzie motywowała dwie rzeczy. Zdobywanie wiedzy i właściwe rozeznanie. Aby oni mogli lepiej poznać i mądrzej rozeznawać. Wkrótce okaże się, że musi ich ostrzec przed straszliwym niebezpieczeństwem fałszywych nauczycieli i dlatego mądrość i rozeznanie są tak bardzo ważne. Filipianie ze swoją skłonnością do szczerego okazywania mądrości byliby może łatwym łupem dla tych hien i szakali. Apostoł przestrzega ich, aby bezkrytycznie nie akceptowali wszystkiego, czego oni uczą, ci fałszywi nauczyciele. Miłość musi się kierować prawdą i zdrowym rozsądkiem. Gdybym miał narysować skalę, to bym powiedział z jednej strony miłość, z drugiej strony zdrowy rozsądek. My również powinniśmy być świadomi tego, że żyjemy pod presją fałszu, kłamstwa, manipulacji i dlatego musimy wykazać się mądrością i rozeznaniem. Nie można mieszać miłości ze zgodą na grzech i tolerancją błędnej nauki. Już ponad 50 lat jestem w służbie i słyszałem wielokrotnie, nie, bracie, nie mówmy tego, bo to miłość musi być z Boże. Nie zaczynajmy o tym mówić, albo zostawmy go. Musimy miłować siebie nawzajem. To jest miłość kompletnie głupia, bez rozsądku. Paweł mówi, musimy zachować jedno i drugie w równowadze. A więc Paweł modli się, ażeby obfitowała miłość i to w szczególny sposób. Dalej, żeby byli w stanie rozpoznać to, co właściwe, 10 werset, abyście umieli rozeznać to, co słuszne. Słowo rozeznać oznacza odróżnić, wyłowić to, co najważniejsze, sięgnąć do istoty sprawy, zrozumieć coś z punktu widzenia istoty sprawy. Chodzi o to, aby nabyć umiejętności przenikania do sedna sprawy. I znowu, jeżeli miłość jest darem Boga, to możemy z całą ufnością modlić się, Panie, daj mi takie rozeznanie. Paweł modli się, aby Filipianie i my także, przytłoczeni różnego rodzaju problemami i troskami, abyśmy umieli dojrzeć to, co najistotniejsze i nie zawracać sobie głowy sprawami drugorzędnymi. Prosi Boga, aby obdarzył ich umiejętnością podejmowania mądrych, duchowych decyzji. I dalej, 10 werset. Żeby byli szczerzy i bez uprzedzeń. Abyście dzięki temu zostali czyści. Tam jest użyte takie bardzo dziwne słowo, nie chcę być zbyt pedantyczny, ale muszę się troszkę skoncentrować na tym słowie eilikrines. Słowo szczery odnosi się do pojęcia, które pierwotnie oznaczało czysty i nieskazitelny albo prostolinijny. Natomiast jeżeli by sięgnąć do definicji tego słowa i sposobu, jaki zostało używane to słowo, to pojęcie w czasach Pawła, to musimy wyobrazić sobie handlarzy, którzy przemierzali bardzo dalekie tereny i na przykład sprzedawali porcelanę. W czasie transportu porcelana mogła się uszkodzić. I ci handlarze lepili woskiem porcelanę i sprzedawali jako nietknięty materiał. Oczywiście do momentu, aż się ciepły napój wlało do tego naczynia, wtedy wychodziło szydło z wora. Ale nieuszkodzone naczynia właśnie nazywano eili krines, bez wosku. Paweł posługuje się tym szczególnym określeniem, mówi, wy też bądźcie bez wosku, nie udawajcie, bądź sobą. Nieustannie żył marzeniem o dniu, w którym kiedyś stanie przed Chrystusem. Zachęcał swoich czytelników, aby mieli to samo nastawienie. A kiedy będziesz bez wosku, w cudzysłowie, to z radością będziesz oczekiwał tego dnia. I w 11 wersecie czytamy, modli się o to, żeby przynosili obfite owoce sprawiedliwości. Przynosząc owoc sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa na cześć i chwałę zboru swoją. Czy coś pomyliłem? A Boga, okej. Chciałem się posłużyć tutaj cytatem z Williama Hendricksena, jeden z potężnych umysłów, wspaniałych komentatorów amerykańskich. Pisze tak. Paweł modli się, żeby serca i życie Filipian charakteryzował obfity owoc duchowy, żeby przynosili mnóstwo najpiękniejszych owoców nieba, takich jak miłość, pokój, radość, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność, samokontrola. Co ci to przypomina? Dokładnie, owoc ducha, to jest list do Galatów, 5 rozdział. Aby dokonywali rzeczy, które będą odwzorowaniem tych cnót. Aby moja postawa była świadectwem owocu. Krótka uwaga. Widziałeś drzewo, które przynosi owoce dla samego siebie i korzysta z tego owocu? Bo ja nie. Widziałeś owoc, który rodzi się od tak? Ja też nie. Ale też rodzenie owoców przez zdrowe drzewo jest czymś najzupełniej naturalnym. To nie jest tak, że w sadzie grusza mówi do jabłoni, musimy się teraz nasadzić i urodzić owoc. Nie. To jest zupełnie oczywiste. Tego właśnie życzy Paweł w moim i twoim doświadczeniu. Żeby miłość, radość, pokój były zupełnie czymś naturalnym, wypływały z naszej naturalności i żeby ten owoc przynosił błogosławieństwo innym. Sam Pan Jezus w noc przed swoim ukrzyżowaniem mówił swoim uczniom, ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Niestety często ten 15 rozdział Ewangelii Jana traktowany jest jako rozprawa na temat przynoszenia owoców. Nie zgadzam się z tym. To jest rozprawa na temat trwania w Panu. Nic więc dziwnego, że Paweł przypomina swoim czytelnikom, że będą w stanie przynosić owoc jedynie wtedy, owoc sprawiedliwości jedynie wtedy, gdy będą w Chrystusie Jezusie. Tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jak dbasz o to, aby trwać w Nim każdego dnia na nowo? Zadajesz sobie to pytanie? Spróbujmy podsumować. Co z tego wynika dla nas dzisiaj? Możesz doświadczyć prawdziwej radości, niezależnie od sytuacji, w jakiej przychodzi nam żyć. Ale jak to osiągnąć? Jak to zrobić? Paweł daje nam kilka cennych rad. Po pierwsze, radość zrodzona z zaufania Chrystusowi bierze się stąd, że skupiamy się na sprawach, które prowadzą do wdzięczności. O co mi chodzi? Paweł mógł wiele rzeczy pamiętać z Filipii. Mógł pamiętać o swoim biczowaniu, o niesprawiedliwym sądzie, o nieuczciwości ludzi. Mógł pamiętać o wiele, wiele innych brzydkich spraw, jak to rajcy miasta potem chcieli się go pozbyć i manipulowali nim. A jednak wspomina zupełnie coś innego. Wspomina te rzeczy, które przynoszą mu radość. Jakie ty masz tendencje i motywacje w życiu? Jak myślisz o innych? Co ci najpierw przychodzi do głowy? Uczmy się od Pawła. że wewnętrzna radość prowadzi, ale też podtrzymuje to nastawienie do myślenia o innych w sposób pozytywny. Po drugie, radość zrodzona z zaufania Chrystusowi bierze się stąd, że pozwalamy Bogu być Bogiem. Znasz może jakieś centrum wszechświata? Ja tak. Rozpoczynają od siebie samego. Znam jeszcze kilka innych osób, które są dla siebie i dla innych bardzo, bardzo ważni. Owszem, deklarujemy, Panie Boże, Ty na pierwszym miejscu, ale w wielu sytuacjach to ja odpowiadam za podejmowanie decyzji. To ja liczę się najbardziej. Gdy w swoim życiu przestaniesz odgrywać rolę Boga i Jemu pozwolisz, aby dokończył dzieło Twojego wzrostu duchowego, zmieni się wszystko. Kiedy na Nim będziesz polegał, to zmieni się w Twoim życiu wszystko. Zmartwienie, niepokój i lęk nagle ulatują. Zaczniesz doświadczać prawdziwej radości i pokoju. Wszystko, czego nam potrzeba, mnie i Tobie, to wdzięczna modlitwa za obietnicę Pana i koncentrowanie się na tym, budowanie swojego życia na tym właśnie. I po trzecie, radość zrodzona z zaufania Chrystusowi rodzi się tam, gdzie dzielisz się miłością z innymi. Wyobrażasz sobie sytuację, w której żona sprząta, mąż stoi za nią, mówi, o jak ja Cię kocham. Ona potem idzie do kuchni, gotuje, on stoi za nią, mówi, o jak ja Cię kocham. Potem bierze się za mycie okien, a on stoi za nią, mówi, o jak ja Cię kocham. Długo by nie pożył taki chłopca. Ale miłość dowodzi tym, że się angażuje. Że okazuje tę miłość praktycznie. A żeby to zrobić w życiu chrześcijańskim, zadaj sobie dwa pytania. Jak najlepiej wyrazić moją miłość dla innych? W jaki sposób ją okazać? Ażeby cię zbudować. Ażeby Chrystus miał swoją chwałę wśród nas. Ażeby ludzie patrząc na nas mówili, patrzcie jak oni się miłują i chwalili nasz zbór. Chyba coś pokręciłem. Chwalili Pana. Nam niestety zbyt zależy na tym, żeby chwalili nasz zbór. Ale tu nie o to zupełnie chodzi. I Pawłowi zupełnie nie o tym chodziło. Chodziło mu o przyniesienie chwały Panu. I to zrzuca z nas poczucie presji. Przyznacie? Musimy kierować się zdrowym rozsądkiem i mądrością, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby ludzi, których widzimy wokół siebie. Jak ci idzie? Czy jesteś ofiarą okoliczności? Czy raczej zakorzeniłeś się w Chrystusie, który jest niewyczerpanym źródłem prawdziwej radości w twoim życiu? Jeśli tak, to podaj ją dalej. Nie trzymaj jej dla siebie. Rozdawaj ją hojnie i bez wypominania, bo twoje otoczenie potrzebuje prawdziwej radości, zwłaszcza teraz, w tych ciężkich czasach, w których nam przyszło żyć. Niech ci Bóg błogosławi.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.